w studio Radia Maryja. Witam serdecznie księdza Antoniego Troninę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Zaczynamy nasz program szukając Słowa Bożego. Już na początek wezwijmy w modlitwie Ducha Świętego, aby on oświecał nasze umysły i serca w poszukiwaniu Bożego Słowa, Słowa Życia, w poszukiwaniu Boga samego.
Serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do cotygodniowej audycji Szukając Słowa Bożego. Rozważamy teksty już drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Może przypomnę i bardzo zachęcam, żeby odnaleźć sobie je w mszaliku, czy we wkładce do niedzieli, czy do gościa niedzielnego. Będzie to czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 12. Wiersze od 1 do 4 a. Następnie z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersze od 8b do 10, a więc zaledwie półtora wiersza. I wreszcie Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 17, pierwszych 9 wersetów. Scena przemienienia na górze. Motyw przewodni, od razu przypomnę, najbliższej niedzieli wielkopostnej, jest zawarty w antyfonie na wejście, zaczerpniętej z psalmu. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Tak więc szukanie Boga, szukanie Jego oblicza jest szczególnym zadaniem na czas Wielkiego Postu. To szukanie będzie skuteczne tylko pod warunkiem, że będziemy umieli uważnie słuchać Słowa Bożego. Właśnie tej zbawiennej umiejętności uczy nas w pierwszym czytaniu praojciec wiary, Abraham. To jakby pierwsza postać takiego tryptyku. Następnie będzie to święty Paweł, apostoł, piszący do swojego ucznia Tymoteusza. A środkowa scena, rozważana na koniec i najgłębiej, to scena przemienienia Pana Jezusa na górze, gdzie Chrystus sam w sposób doskonały już pokazuje nam, co to znaczy słuchać Słowa Bożego, a Ojciec przedstawi swojego Syna przelękłym apostołom, również wzywając ich do słuchania. Jego słuchajcie. A więc wysłuchajmy z wielką uwagą tych poszczególnych czytań mszalnych z komentarzem biblijnym. To jest pierwsza część naszej audycji. A na koniec podzielimy się z innymi słuchaczami tym światłem, które na pewno spłynie na każdego w tej modlitewnej lekturze Słowa Bożego. Zresztą niedzielę tym pierwszym, jakby negatywnym bohaterem był Adam, grzech pierworodny, pierwsi rodzice. Dzisiaj będziemy mieli postać Abrahama. Posłuchajmy tej pierwszej krótkiej lekcji. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Ten fragment, któryśmy przed chwilą usłyszeli, to sam początek historii biblijnej, historii Abrahama. Tutaj jeszcze nazywa się Abramem, bo późniejsza zmiana imienia będzie zarazem początkiem jego nowej misji. Usłyszeliśmy opis jego powołania. Ten opis jest zarazem wzorcem naszego wezwania do szukania Boga. Tak jak każdy autor przywiązuje szczególną uwagę do pierwszych zdań swojego tekstu, tak samo jest i w przypadku autora biblijnego, autora w tym wypadku Księgi Rodzaju. Ten początek, te pierwsze wersety są bardzo ważne, bo wprowadzenie zawsze pobudza uwagę czytelników, słuchaczy i zachęca do dalszej lektury albo też zniechęca do niej. Tak więc początek dziejów Abrahama, które będą przebiegać przez połowę Księgi Rodzaju, ten początek zasługuje na szczególną uwagę, na bardzo dogłębną lekturę. Możemy ten krótki tekst przeczytany przed chwilą łatwo podzielić na słowa Boga i na krótką odpowiedź Abrama. Bóg wypowiada nakaz, czy raczej propozycję wyjścia z ziemi rodzinnej w nieznane. Propozycję, z którą łączą się obietnice. Natomiast odpowiedź Abrama już wyrażona jest nie słowem, ale bezwzględnym posłuszeństwem wiary. Bóg wkracza w życie Abrama nagle, nie poprzez jakąś wizję nadzwyczajną, ale po prostu przez słowo objawiające. I tutaj stajemy wobec tajemnicy wolnego wyboru ze strony Boga. Nie wiemy, dlaczego właśnie tego człowieka dotknęło powołanie. Człowieka, którego Biblia później nazwie przyjacielem Boga. Ale powołanie w Biblii nigdy nie jest powodem jakiegoś osobistego zaszczytu, jakiejś dumy prywatnej tylko. Powołanie jest zawsze wezwaniem do służby, a to wymaga porzucenia swojego środowiska. Abraham ma odejść od swojej ojczyzny, od swojej rodziny i pójść w nieznane. Pójdziesz do kraju, który ja ci wskażę. Każde wezwanie do nowej misji oznacza, że trzeba porzucić to, co znane, to, co bezpieczne, a takie podjęcie ryzyka otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty. Bóg dodaje obietnicę, uczynię z ciebie wielki naród. Tak więc Boży zamysł zbawczy zmierza nie tylko do stworzenia nowego narodu, Izraela. Boży zamysł sięga głębiej, prowadzi do odbudowy całej ludzkości, która po grzechu pierwszych rodziców zmierza ku samozagładzie. Dlatego w pierwszą niedzielę czytaliśmy o początku ludzkiej tragedii, o tym pęknięciu pierworodnym w naturze ludzkiej, o tym, co nazywamy pierworodnym grzechem. A dzisiaj chcemy prześledzić razem z Kościołem drogę, jaką proponuje Bóg, drogę powrotną, bo raj nie został definitywnie zamknięty. Tak więc Abraham powinien opuścić dom swojego ojca po to, żeby sam stać się ojcem całego narodu, ojcem wszystkich wierzących, jak go później nazwie w swoich listach święty Paweł. Jaka będzie odpowiedź Abrahama? Czy podejmie on to ryzyko wyjścia w nieznane? Czy potrafi zawierzyć bezgranicznie Bożej obietnicy? Czy raczej pozostanie w bezpiecznej stagnacji, z której tak trudno jest nam się wyrwać? Widzimy, że Bóg również podejmuje ryzyko, kiedy wybiera właśnie tego człowieka. Tak więc czytelnik czy słuchacz tego tekstu w liturgii czeka z niepokojem na odpowiedź wiary, tak jak anioł czekał na odpowiedź Maryi w Nazarecie po wiekach. Widzimy, jak Abraham jest prefiguracją, zapowiedzią, obrazem jeszcze bardzo niedoskonałym tej idealnej postawy wiary, którą wyrazi Maryja na początku nowej epoki dziejów zbawienia. Odpowiedź Abrahama okazuje się również natychmiastowa, bez cienia wahania, bez słowa nawet. Pismo mówi: Abram udał się w drogę, jak mu Pan nakazał. I tyle. A więc posłuszeństwo wiary, które będzie stawiane za wzór wszystkim wierzącym, również w Nowym Testamencie. I od tej chwili historia ludzkości nie biegnie już ku zagładzie, bo towarzyszy jej Boże błogosławieństwo. Ale tekst liturgiczny dodaje jeszcze małą wzmiankę o Locie, o krewnym Abrahama, który udał się razem z nim w drogę, choć nie było tego w Bożym nakazie. Otóż Lot będzie obrazem, będzie symbolem tego elementu niedoskonałości, nieposłuszeństwa, który zawsze będzie towarzyszył ludzkim decyzjom wiary. Okaże się, że ci dwaj będą jak gdyby wzorcami, jeden pozytywnym, a drugi negatywnym wzorcem ludzkich postaw. W Bożym planie zbawienia Abram otrzymał rolę pośrednika błogosławieństwa dla wszystkich pokoleń. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię i staniesz się błogosławieństwem. W tobie będą wszystkie narody otrzymywać błogosławieństwo. Pięciokrotnie w tym krótkim fragmencie pojawia się ten motyw błogosławieństwa, ale ono jest uwarunkowane całkowitym zawierzeniem Bożej obietnicy. Katechizm powie, nazwie to obediencja fidei za świętym Pawłem, a więc posłuszeństwo wiary. Wiara jest przede wszystkim posłuszeństwem Bożemu Słowu. I tylko poprzez to swoje doskonałe posłuszeństwo Abraham stanie się błogosławieństwem dla wszystkich pokoleń przyszłych, aż do progu Nowego Testamentu. Tak więc widzimy, jak ciemne tło pierwszych stronic Pisma Świętego, od Adama do Abrama, to ciemne, mroczne, złowieszcze tło Biblii zostaje teraz przeniknięte jasnym blaskiem. Jest to zapowiedź, jest to iskierka nadziei dla ludzkości, że przekleństwo, które słyszeliśmy na pierwszych stronicach Biblii, przekleństwo może obrócić się w błogosławieństwo. I wygnańcy, synowie Ewy, jak mówimy w liturgii, mogą podjąć drogę powrotną do utraconego raju, do ziemi obiecanej. Czytanie drugie, z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii, według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelią. To drugie czytanie, równie krótkie jak pierwsze, zaczerpnięte z listu świętego Pawła, jest pewną propozycją rozszerzenia naszej medytacji również na zbawcze dzieło Chrystusa. Wspomniałem, że te trzy czytania są dzisiaj tak ułożone, jak taki wielki obraz w trzech częściach. Na tych zewnętrznych skrzydłach owego tryptyku z jednej strony jest postać Abrahama, ojca wszystkich wierzących, a z drugiej strony młodego ucznia Tymoteusza, którego święty Paweł również wysyła do pracy misyjnej. W środku natomiast będziemy mieli postać samego Chrystusa przemienionego na świętej górze. Tak więc apostoł Paweł zachęca swojego umiłowanego ucznia, żeby podjął trud ewangelizacji. Dwa razy w tym krótkim tekście słyszeliśmy słowo Ewangelia. To greckie pojęcie święty Paweł przejął z języka ówczesnej polityki, tak można to nazwać. Mianowicie oznaczało ono radosną nowinę, że władca zamierza nawiedzić mieszkańców jakiejś dalekiej prowincji i dać im możliwość oglądania swojego oblicza. A takie nawiedzenie zwykle wiązało się z triumfalnym pochodem zwycięskiego króla po pokonaniu nieprzyjaciół. Takie było świeckie znaczenie słowa Ewangelion, dobra nowina. Otóż święty Paweł bez trudu przeniósł to pojęcie na płaszczyznę wiary chrześcijańskiej, a po nim ewangeliści nazwali tak swoje dzieła, radosną nowiną o Chrystusie. Chrystus pokonał śmierć, a wówczas życie i nieśmiertelność objawiły się w pełnym blasku zmartwychwstania. To jest właśnie sedno radosnej nowiny, którą głosił Paweł, a teraz we więzieniu, kiedy już nie może dalej głosić, chce, aby dalej tę Ewangelię poniósł jego uczeń, święty Tymoteusz. Pełny blask Ewangelii. Paweł doznał tego blasku, tego olśnienia, które go oślepiło w sposób dosłowny. Jak pamiętamy, doznał go na drodze do Damaszku, kiedy jechał z listami polecającymi od synagogi jerozolimskiej do tamtejszej damasceńskiej, żeby prześladować wyznawców Chrystusa. I w tym właśnie momencie, kiedy już dojeżdżał do miasta, Chrystus przemienił go z prześladowcy w swojego najgorliwszego apostoła. Takie są niezbadane, niezgłębione drogi Ewangelii. A teraz, ponieważ sam jest już we więzieniu, skazany na śmierć, to jest ostatni list, z więzienia już pisany, można go nazwać jakimś testamentem duchowym apostoła. W tym testamencie zachęca Tymoteusza, żeby to on z kolei podjął trudy i przeciwności ewangelizacji, niesienia dobrej nowiny do tych, którzy jeszcze jej nie znają. Tymoteusz sam już otrzymał łaskę wiary, miał szczęście urodzić się w rodzinie znającej już Ewangelię, jego matka i matka jego matki również już była chrześcijanką. A więc teraz sam powinien zanieść to światło, które otrzymał już w domu rodzinnym, zanieść daleko do tych, co jeszcze trwają w ciemnościach pogaństwa i w mrokach śmierci. Jak wspomniałem, to już jest ostatni list świętego Pawła, pisany tuż przed śmiercią. Apostoł wzywa w nim swojego umiłowanego współpracownika, który towarzyszył mu w jego misyjnych podróżach, żeby przybył do niego do więzienia rzymskiego i tam zapewne przekazał mu dalsze zadania misyjne. Blask wiary, który przemienił niegdyś Szawła pod Damaszkiem, promieniuje tak bardzo z jego oblicza, że Tymoteusz bez ociągania, jak niegdyś Abraham, podejmie zlecone mu posłannictwo. Podejmie posługę w kościele Efezu. List do Tymoteusza mówi, że tam właśnie Paweł chce go ustanowić zwierzchnikiem wielkiej wspólnoty misyjnej. Efez był ogromnym miastem, drugim po Rzymie w ówczesnym świecie cywilizacji śródziemnomorskiej. Według tradycji właśnie do Efezu, właśnie do anioła tamtejszego kościoła Chrystus Zmartwychwstały mówi w Apokalipsie: znam twoje czyny, twój trud i wytrwałość. Najprawdopodobniej tym aniołem, tym zwierzchnikiem kościoła efeskiego jest wówczas Tymoteusz. Przemiana, jaka się w nim dokonała pod wpływem apostoła Pawła, wydała więc błogosławione owoce wierności Chrystusowi aż do końca. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Zatrzymajmy się teraz nad centralną sceną liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Sceną, którą papież Benedykt XVI tak głęboko rozważa w swojej książce Jezus Nazaretu. Zauważmy najpierw, że przemienienie na górze wspominają nie tylko trzej ewangeliści synoptyczni, Mateusz, Marek i Łukasz. Wspomina o nim również sam apostoł Piotr jako naoczny świadek. Jego wspomnienie zachowało się w drugim liście Piotra. List wprawdzie jest spisany o wiele później, ale zawiera ślady autentycznej myśli apostoła świętego Piotra. Pisze w ten sposób, w pierwszym rozdziale, od wiersza 17. Jezus otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos doszedł go od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na świętej górze. Taki szczegół przekazuje tradycja Piotrowa w cytowanym fragmencie. W Te wszystkie szczegóły są również, jak widzieliśmy, obecne w opowiadaniu Ewangelii. Chociaż oczywiście każdy z ewangelistów na swój sposób je przedstawia. Ale wszyscy odsyłają do męki, czyli do kresu ziemskiego życia Jezusa. I wszyscy też umieszczają to wydarzenie w tym samym kontekście czasowym. Bezpośrednio po słowach Jezusa o naśladowaniu, o przyjściu Syna Człowieczego w chwale. U Mateusza mamy wzmiankę chronologiczną po 6 dniach. To nie tylko chronologia, to jakaś głębsza myśl, której może do końca nie potrafimy odczytać. Wiemy, że na pierwszych stronicach Pisma Świętego czas stworzenia kończy się właśnie po 6 dniach. Kończy się szabatem, który otwiera na perspektywę wieczności. Tak więc przemienienie wydaje się jakąś proroczą zapowiedzią przyszłej chwały, która ma zakończyć cierpienia doczesne. Jeszcze raz przypomnę, pierwsza niedziela Wielkiego Postu mówiła o upadku pierworodnym, o tragedii, odejścia z raju, odejścia od Bożej obecności. Drugą niedzielę natomiast Kościół Matka chce, żebyśmy się zastanowili, jak wrócić do utraconego raju. Tę drogę pokazuje nam sam Chrystus na górze przemienienia. Zapowiedź przyszłej chwały. Ta przyszła chwała będzie definitywnym zakończeniem cierpień, zwycięstwem nad śmiercią, nad szatanem. Zauważmy również, że Jezus w tym całym opisie jest raczej bierny. To właśnie Ojciec Niebieski przejmuje inicjatywę i objawia uczniom tajemnicę swojego umiłowanego Syna. Inicjatywa Jezusa jest tutaj zaledwie zarysowana na samym początku i na końcu tej sceny ewangelicznej. Mianowicie Jezus nie wchodzi sam na górę, lecz zabiera ze sobą 3 uprzywilejowanych świadków swojej chwały. Tych samych uczniów uczyni później świadkami swojej męki w Getsemanii. Gdy byli sami z Jezusem, Piotr, Jan, Jakub, wtedy doznali tej niezwykłej tajemnicy, którą w naszym kredo, w naszym wyznaniu wiary nazywamy świętych obcowaniem, komunią w sprawach nadprzyrodzonych, najświętszych, w życiu Bożym. Przede wszystkim spotkali tam samego Ojca. To Ojciec w sposób niewidzialny przemienił przed nimi swojego Syna. Mówi ewangelista, a jego oblicze stało się jasne jak słońce. Nieco wcześniej, w 13 rozdziale u świętego Mateusza, Jezus nauczał, że sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie Ojca swego. A tutaj mamy zapowiedź chwały Jezusa zmartwychwstałego. A więc sprawiedliwi, zbawieni będą mieli udział w Jego chwale. W Apokalipsie Jezus zmartwychwstały objawia się w płomieniu ognia. Jego wygląd jak słońce jaśniejące w mocy. Czytamy zaraz w pierwszej wizji Apokalipsy. I dalej tekst świętego Mateusza stwierdza, że ukazali im się, im, czyli tym 3 apostołom, Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Jezusem. Jest to nawiązanie do słów z kazania na górze, gdzie Jezus mówi, nie przyszedłem znieść prawa i proroków, lecz wypełnić. Otóż Mojżesz to uosobienie prawa Starego Testamentu, Eliasz natomiast jest największym z dawnych proroków. Jezus, rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem, pokazuje, że Ewangelia nie zrywa z objawieniem starego prawa, ale je dopełnia, ale pokazuje jego ostateczny cel. I znowu Piotr wydaje się sprzeciwiać temu wypełnieniu. Prawo mojżeszowe wydaje się tak silnie zakorzenione w jego świadomości, w tradycji, z której wyrósł, że chciałby w nim nadal pozostać. Zgłasza taką dziwną propozycję: Panie, dobrze nam tu być, ale zapewne czuje, że jakiś błąd popełnia, bo zaraz doda: jeżeli chcesz, zbuduję te trzy przybytki. A więc można powiedzieć, że Piotr przeczuwa twardą zapowiedź męki, dlatego zostawia wybór Jezusowi. Ale jest gotów do przyjęcia słów Ojca, które słyszy z obłoku. Jego słuchajcie. Obłok zawsze w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, na Synaju, zawsze jest znakiem Bożej obecności. Kiedy sobie uświadomi Piotr, że jest w obecności najświętszej boskiej tajemnicy, wtedy pojawia się przerażenie. Tyle razy uczniowie słyszeli opowiadanie o Synaju, kiedy to obłok zakrywał górę przez 6 dni i chwała Pańska objawiła się synom Izraela. Tak czytamy w Księdze Wyjścia. A teraz to oni sami są na górze, jak niegdyś Mojżesz rozmawiający z Bogiem. Kiedy sobie to uświadomili, nagle padają twarzą na ziemię, słysząc ten głos. Głos z obłoku. Głos Ojca, który objawia im tajemnicę Jezusa. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A po słowach objawienia Boży nakaz: Jego słuchajcie. Może znowu nie tyle nakaz, jak w przypadku Abrahama, żeśmy wspominali, ale raczej propozycję. Jeżeli będziecie słuchać tego głosu, on was poprowadzi do źródeł życia. Nie będziecie już uciekinierami z raju, nie będziecie wygnańcami, ale będziecie mieli komunię życia z Bogiem. Ale Jego słuchajcie. Od tego momentu Ojciec będzie przemawiał już nie przez proroków, ale bezpośrednio przez Syna. Tak się zaczyna wspaniały list do Hebrajczyków, że Bóg przemawiał wielokrotnie do naszych ojców przez proroków, a teraz na końcu dni przemówił do nas przez Syna. Tak więc kto chce wypełnić wolę Ojca, powinien słuchać Jego Syna, Jezusa. Choćby ten Syn mówił o cierpieniu, choćby mówił o prześladowaniach, jakie ich czekają, o śmierci nawet. Bo teraz już wiemy, że to wszystko przemieni się w chwałę. Ta góra jest odwróceniem przeznaczenia ku zagładzie, jest początkiem nowej ludzkości. Góra przemienienia oznacza, że jesteśmy wezwani do chwały. Nakaz Ojca jest więc dla ucznia wezwaniem. Uczeń to ten, kto słucha Jezusa. Zakończył się już czas prawa i proroków Starego Testamentu, a teraz wszystko skupia się na Jezusie. I kończy ewangelista: odtąd już nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Odtąd ich wzrok jest utkwiony w Chrystusie. ale to najpierw sam Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Te słowa Jezusowe, zwrócone do trzech świadków Jego przemienienia, już są zapowiedzią zmartwychwstania. Wstańcie brzmi w tekście greckim tak samo jak z martwych powstańcie. Jezus obiecuje przejście ze śmierci do życia tym, którzy porzucą lęk przed Bogiem i zmienią go na posłuszeństwo wiary. Te słowa już zapowiadają zmartwychwstanie. Uczniowie dotąd leżeli twarzą ku ziemi, bojąc się podnieść wzrok, bo ten blask Bożej chwały, jakim się objawił, po prostu przerażał ich, paraliżował. Dlatego Chrystus mówi, tak jak później zmartwychwstały, nie lękajcie się, to ja jestem. Podobnie kiedyś na Synaju Mojżesz zakrywał płaszczem twarz w obecności Boga. Więc Jezus przywołuje ich do rzeczywistości. To, co ujrzeli, to zapowiedź przyszłej chwały. Na razie Jezus jest sam. To jest temat, który święty Mateusz rozwinie później w opowiadaniu o Getsemanii, o godzinie konania. Jezus sam musi przejść przez mękę. Chociaż będą z Nim uczniowie, ale będą jak gdyby nieobecni. Również i wtedy podejdzie do nich, budząc ich i prosząc, by wstali. Na razie tu, na górze przemienienia, uczniowie powinni zachować to przeżycie dla siebie. Nie mówcie o tym nikomu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Dopiero po zmartwychwstaniu będą to mogli opowiadać, bo wtedy wszystko stanie się zrozumiałe. A teraz następuje czas Wielkiego Postu, czas słuchania, czas wewnętrznej rozmowy z Mistrzem. Wiem, że temat tegorocznego planu duszpasterskiego Kościoła w Polsce brzmi właśnie tak: bądźcie uczniami Chrystusa. Dlatego razem z uczniami, tymi, którzy byli świadkami przemienienia, chcemy teraz zagłębić się w medytacji modlitewnej tych wspaniałych tekstów, zwłaszcza Ewangelii o przemienieniu, i następnie podzielić się swoją refleksją, tym natchnieniem, które być może przyjdzie od Ducha Świętego po to, żeby również innych ubogacić, żeby ta nasza audycja była prawdziwie udziałem w tych świętych chwilach, jakie przeżyli trzej wybrani uczniowie na świętej górze Tabor. Thank you.
Drodzy Państwo, trwa audycja Szukając Słowa. W naszym studio jest ksiądz Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszam do wspólnego dzielenia się Bożym Słowem, tymi tekstami, które przeczytaliśmy i co do których komentarz w prowadzeniu słyszeliśmy z ust księdza profesora Antoniego Troniny. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, zza oceanu 01148. Słucham Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Krystyna z Lublina.
Witamy Pani Krystyno i prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie księdza profesora. Słowa, które tu usłyszałam, skojarzyły mi się najpierw z pielgrzymką na Jasną Górę, kiedy właśnie 6 sierpnia powracamy do tego aktu wiary. Wtedy ksiądz profesor zawsze ukierunkowywał nasze myśli, prawda, na pielgrzymowanie, na życie jako pielgrzymowanie i ewangelizację, co było czytane w drugim czytaniu. Idziemy na Jasną Górę oddać Jezusowi zmartwychwstałemu hołd. Czytając, chciałam się skoncentrować jeszcze na świętej Ewangelii, na Górze Przemienienia. Od razu skojarzenie miałam takie z kuszeniem Pana Jezusa na pustyni. Ten głos Ojca, który słyszeliśmy podczas chrztu, następnie tu na górze Tabor, a wcześniej celebrowaliśmy tę tajemnicę ostatnią niedzielę, na początku Wielkiego Postu. I mocno mi uderzyły te słowa trzeciej jakby pokusy, prawda? Jeszcze raz diabeł go wyprowadził na górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz, oddasz mi pokłon. A Jezus wtedy odpowiedział: iść precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
No i tak, Pani Mario, trzeba teraz z góry kuszenia przejść na górę przemienienia w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Bardzo prosimy bardzo.
Tak. I teraz święty Jan bardzo mocno opisuje to oblicze niewidzialnego Boga jako Bóg światłości. Tam dowiadujemy się o tym, że Jezus mówi: mój Ojciec działa, prawda, i ja do tej pory działam. I chciałam jeszcze podzielić się taką myślą, studiując wspomnienia absolwentów z kulu, uderzyła mi pewna myśl. Z 1947 roku jeden z absolwentów pisał, że studenci po mszy świętej, wspólnej komunii zbierali się w sali i, prawda, tak na wzór agapy dzielili się Słowem Bożym. I mówi, byli tacy rozradowani i w pewnym momencie wszedł do sali sługa Boży, ksiądz, już wtedy ówczesny biskup, prymas Wyszyński, spojrzał na nich i spojrzał na nich i powiedział: o jaki od was bije blask i radość wielka, i gdybyście mogli pozostać tak na zawsze w stanie łaski uświęcającej, jak na górze Tabor z Chrystusem, ale on każe wam zejść na ten padł ziemski, gdzie macie zwyciężać jako chrześcijanie i nie poddawać się złu. I wiemy, jakie później losy spotkały, prawda, i prymasa, i absolwentów, kiedy byli aresztowani, internowani. To tylko gwoli tej nauce na dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo Pani Krystyno i za wspomnienie również tamtych dawnych czasów pielgrzymek. Teraz już niestety czas nie pozwala. Dziękuję również za to przypomnienie właśnie słów księdza prymasa. Również ja sobie przypominam te właśnie bardzo trudne dla całej zresztą Polski chwile. Właśnie to promieniujące oblicze Chrystusa jest dzisiaj naszym tematem rozważań. Chciałbym, żeby też, jeśli można, zajrzeć do tej książki, wspomnianej książki Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, chyba przedostatni rozdział, jest właśnie taką niezwykle głęboką medytacją nad tą sceną przemienienia na taborze. Jezusowe oblicze promieniujące chwałą to zapowiedź, że nie wszystko utracone, że raj może być odzyskany, ale potrzeba do tego ogromnego wysiłku, wyjścia, tak jak Abraham wyszedł w nieznane, tak jak później Tymoteusz odwiedzający więźnia Pawła przejmuje od niego to dzieło misyjne. Tak samo my w Wielkim Poście podejmujemy wysiłek, aby nasze oblicze mogło promieniować blaskiem chwały Chrystusa.
No i dodajmy jeszcze tutaj jedno, księże profesorze, to stwierdzenie Jezus jako Bóg światła, oblicze Jego promienieje, staje się lśniąco białe, jak piszą inni ewangeliści, jak żaden folusznik wybielić nie zdoła. Myślę, że to też nie jest przypadkowy szczegół, jaki tutaj znajduje się w tym opisie i ten szczegół przywodzi nam na myśl już całą teologię światła, jaką znajdujemy u świętego Jana w Ewangelii, prawda? Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności. Każdy, kto chce, aby zobaczyć, czy jego uczynki się dokonują w Bogu, zbliża się do światła.
Tak, tak. Cała Ewangelia świętego Jana pełna jest tych metafor, również właśnie metafora światła. Jezus jest cały światłem, człowiek natomiast rodzi się, pamiętamy, jest taka scena, ślepcem od urodzenia. Potrzeba ukorzyć się przed Jezusem, potrzeba wyznać wiarę w Niego, potrzeba tego obmycia w wodach chrzcielnych, żeby te łuski spadły z oczu człowieka, tak jak spadły pod Damaszkiem z oczu Szawła i od tego momentu stał on się apostołem narodów. Chrystus jest naszą światłością. Wielki Post to czas przechodzenia z ciemności, z mroku grzechów, z beznadziei, z rozpaczy w światło, o którym tak pięknie ostatnia encyklika Benedykta XVI mówi, światło nadziei.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jurek ze Śląska. Ja bym tutaj chciał się tak dowiedzieć, bo tutaj jest taka jedność między, taka jedność duchowa między górą Tabor a górą Synaj. A chciałem się tak właśnie dowiedzieć, jak to geograficznie wygląda i jak to wygląda właśnie tutaj właśnie w tym wymiarze fizycznym. To miałbym takie pytanie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Może nie jest całkiem nie na temat, więc góra Synaj majestatyczna, ogromna na Półwyspie Synajskim, natomiast góra Tabor zaledwie 600 metrów wysokości, najwyższe wzniesienie w Galilei, więc kiedy, chociaż nie ma tutaj w Ewangelii wyraźnie tej nazwy Tabor, jednak z całą pewnością o tę właśnie górę chodzi, ponieważ góra osobno, góra wysoka osobno, jak mówi ewangelista, to nie może być inna jak właśnie ta, która w pobliżu Nazaretu z daleka jest widziana i pielgrzymi jadąc od Jerozolimy do Galilei z daleka właśnie tę górę dostrzegają. W każdym razie symbolika góry w jednym i w drugim wypadku, tutaj nie wysokość sama, nie jej majestat, ale symbolika. Góra jest zawsze miejscem, gdzie Bóg się objawia. Wiemy, że w górach łatwiej może spotkać Pana Boga niż gdzieś w zatłoczonym, zadymionym mieście. Dlatego Pan Jezus wybiera górę. Nieraz słyszymy w Ewangelii, że wychodzi w nocy kosztem snu swojego, na górę osobno, żeby tam rozmawiać ze swoim ojcem. I teraz zaprasza na tę właśnie górę przemienienia swoich uczniów, aby tam z nimi te rekolekcje odbyć wielkopostne. To piękny temat do pogłębienia. Zachęcam również dalej, żebyśmy rozwinęli właśnie ten temat przemienienia Chrystusa, blasku Jego oblicza i tej właśnie góry świętej, góry, w której Bóg pozwala widzieć swoje oblicze.
Dodajmy, że Góra Synaj porównywalna jest z naszymi rysami.
Tak,
jest
dokładnie.
Ponad 2000, zdaje się, 500.
2,5 tysiąca mniej więcej metrów, tak samo jak właśnie.
Także tutaj takie proporcje są i te dwie góry oddzielone są dość dużą przestrzenią, prawda?
Wielka przestrzeń, prawda, bo aż na półwysep
Synaj.
Synajski i tam jest całe pasmo, prawda, górskie, cała sceneria, prawda, bardzo majestatyczna. Tutaj natomiast równinna Galileja i nagle na niej pojedyncza góra wystrzela. Zawsze pielgrzymi, czytamy świadectwa średniowieczne, byli zachwyceni, jak cudownie Pan Bóg objawił tutaj swój majestat na tej równinnej ziemi galilejskiej.
Odbiorę kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus. Ja się do katechezy.
Na wieki
do tego słowa.
Tak, kto mówi skąd?
Józef z Radomia.
Witamy Panie Józefie, zapraszamy. Dobrze. Tylko proszę ściszyć radio, dobrze? Żeby ona... To można już mówić.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Józef z Radomia. Ojcze, mnie tak jak nauczono, że Słowo Boże to jest list Pana Boga skierowany do człowieka na wszystkie czasy. Słuchając tej katechezy, patrząc w Biblię, odebrałem w ten sposób to, co z Księgi Rodzaju. Mówi Bóg do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Tak, odebrałem to do siebie. Bóg kazał mi opuścić rodzinną ziemię, odejść od ojca, złączyć się ze swoją żoną i założyć nową rodzinę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Dzięki Bogu mam 6 dzieci i 18 wnucząt. Teraz przekładając do Ewangelii przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor, też odbieram do rodziny i do siebie. Do ciebie uczyniłem głową rodziny i twoje małżeństwo. Wyjdźcie na waszą górę Tabor, zwierzchności nad całą rodziną. Weźcie, tak jak Jezus wybrał z 12 3. Dlaczego ich wybrał? Dlatego, że chyba byli bardziej zdolni. Bardziej zdolni zrozumieć to, co tam otrzymali. Myślę, że tak ja bym mógł popatrzeć na rodzinę, to też mam mniej zdolnych, więcej zdolnych, bardziej zaangażowanych, mniej zaangażowanych. Ale tą naszą górą jest szczyt rodziny. I teraz my na tej górze mamy pokazać coś innego naszym dzieciom. Naszą odmienność, naszą przemianę. Przemianę i światło prawdziwe, które winniśmy pokazać, tą inność w naszej pokorze, w prawdzie, w Ewangelii, w Eucharystii, w ogóle w naszej religijności.
W naszym nowym życiu.
Dziękujemy serdecznie, Panie Józefie. Szczęść Boże.
Tak, bardzo cenne, Panie Józefie, rzeczywiście te paralele, to porównanie z własnym życiem. Właśnie o to chodzi, żebyśmy umieli teksty ewangeliczne, czy teksty nawet Starego Testamentu, całą historię Abrahama, również odnosić do siebie, bo to są wszystko obrazy, w których odnajdujemy siebie samego. Powiedział Pan o tym obrazie pięknym, starożytnym, że Pismo Święte jest listem, jaki Bóg adresował nawet listem miłosnym Boga do człowieka. Pismo Święte jest również nazywane zwierciadłem, w którym mamy się ustawicznie przeglądać, widzieć siebie, jakimi jesteśmy, ale również dążyć do tego obrazu, który nam sam Chrystus pokazuje. I dlatego właśnie, jak gdyby przedłużając tę Pana refleksję, popatrzmy na Abrahama i starajmy się, żeby też, tak jak on stał się ojcem wierzących, żeby tak samo swoją wiarą, która jest darem, jest łaską, żebyśmy również umieli się dzielić. Pan Jezus mówi, komu więcej dano, od tego też więcej będzie się wymagać. Więc dzielmy się tą Ewangelią. Zachęcam również innych słuchaczy, abyśmy jeszcze dodali do tej mozaiki swoje własne spostrzeżenia, swoją własną refleksję modlitewną.
Słowa Bożego. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest ksiądz profesor Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już 27 minut po godzinie 19. Pora podsumować te nasze rozważania. Księże profesorze, bardzo proszę.
Tak, spróbujmy podsumować to, co dotąd żeśmy sobie tutaj powiedzieli, również i czytelnicy. Więc przede wszystkim czas Wielkiego Postu, który nas Kościół wprowadził, to jest czas ćwiczenia, wielkich wewnętrznych ćwiczeń, które przez krzyż prowadzą do chwały, do blasku chwały Chrystusa Zmartwychwstałego. Przed laty Jan Paweł II oparł całą swoją adhortację przepiękną o życiu konsekrowanym właśnie na takiej głębokiej medytacji nad sceną przemienienia Pańskiego. I zakończył tę adhortację posynodalną, tak jak zwykle to czynił, taką piękną modlitwą do Matki Najświętszej. Tą modlitwą chciałbym zakończyć nasze rozważanie. Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, dążąc radośnie wraz z wszystkimi innymi braćmi i siostrami ku niebieskiej Ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu. O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec i Syn i Duch Święty.
Serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze poszukiwania Bożego Słowa i zachęcamy wszystkich, aby te poszukiwania dalej prowadzili w swojej modlitwie, na liturgii i w całym swoim życiu. Bóg zapłać.
I ja serdecznie dziękuję Państwu i do usłyszenia w następnych audycjach tego cyklu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Mówił do Państwa ksiądz profesor Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.